8:11 na zegarach, drodzy Państwo, a gościem wywiadu wNet jest pan marszałek Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I dużo ważnych tematów przed nami, ale zacznijmy od kwestii energetycznych. My płacimy ogromne kwoty, chyba jesteśmy drugim państwem w Europie, jeżeli chodzi o energię komercyjną. Pan zwrócił uwagę na to, że rozmowy dotyczące bardzo ważnego projektu infrastrukturalnego, pierwszej elektrowni atomowej, one są w impasie. Gdyby pan mógł przybliżyć słuchaczom Radia Wnet i jak my to mamy rozumieć?
To, co należy powiedzieć i to, co jest najważniejsze, to, że główna umowa związana z budową elektrowni jądrowej nie została ani wynegocjowana, ani podpisana do dziś z Amerykanami, których poprzedni rząd PiS-u ogłosił jako tych, którzy będą budować te elektrownie. Uważam, że to ogłoszenie było i cała propaganda sukcesu towarzysząca tak zwanemu budowaniu elektrowni jądrowej, czyli w praktyce procesu przygotowania inwestycji. Ta cała propaganda sukcesu, moim zdaniem, wprowadziła społeczeństwo w błąd, sugerując, że inwestycja jest w trakcie realizacji. Temu też towarzyszą zdjęcia związane z tak zwanym właśnie przygotowaniem placu budowy, co może sprawiać wrażenie, że prace konstrukcyjne już się rozpoczęły. Tymczasem właśnie to, co trzeba podkreślić, to, że poprzedni rząd wskazał bez właściwie prowadzenia negocjacji z wieloma możliwymi dostawcami tego, kto będzie, zdaniem rządu, budował te elektrownie, ale nie określono ani na tamtym etapie ogłoszenia medialnego zasad finansowania, ani podziału obowiązków, podziału ryzyk, kosztów całej inwestycji, no właściwie wszystkich głównych rzeczy związanych z inwestycją. I te rzeczy, wedle mojej wiedzy, bo nie jestem w żadnym zespole negocjacyjnym, więc opieram się na informacjach po prostu krążących po rynku i wśród polityków, ale te rzeczy nie tylko nie zostały wynegocjowane do dziś, ale są po prostu poważnymi problemami. Jednym z problemów, może wymienimy te problemy, które są w tych negocjacjach, z tego, co słychać i co krąży. Po pierwsze jest to koszt całej inwestycji i sposób jego liczenia. Wiadomo, że inwestycja, która trwa wiele lat, może mieć koszty zmienne w czasie. I samo przyjęcie w umowie sposobu liczenia i pokrywania tych kosztów, no, gdzie wiadomo, żeby koszty, nie wiem, typowy problem przy dużych inwestycjach to jest to, że startuje się rozmawiając, że coś będzie kosztowało na przykład 100 miliardów, a kończy się i okazuje się, że to kosztowało 150 albo 200. No więc pytanie, w jaki sposób przy takiej inwestycji ma w ogóle działać kontrola kosztów i kto ma je pokryć i na jakich zasadach, tak? Czy ma być na przykład jakiś limit tych kosztów, czy ma być jakiś sposób uwzględniania zmiany cen usług, pracy, materiałów, a może zmian konstrukcyjnych, które okaże się, że trzeba przeprowadzić w trakcie. Jest kwestia ryzyk prawnych, zmieniającego się stanu prawnego. Zaczyna się w jednym stanie prawnym, następnie buduje się w kolejnym, a kończy się w jeszcze innym. To jest dynamiczna rzeczywistość, zahaczająca o bardzo wiele przepisów prawa krajowego, międzynarodowego. Pytanie, kto ma wziąć na siebie i na jakich zasadach koszty i ryzyka tych zmian prawnych. Jest ryzyko opóźnień. Pytanie, kto i na jakich zasadach ma wziąć na siebie ryzyko tych opóźnień. Następnie mamy cały duży temat związany z udziałem krajowych firm w tym projekcie. Czy one mają uczestniczyć? Czy to ma być zagwarantowane w umowach? Na jakim poziomie? Jakiego rodzaju prace mają te firmy wykonywać? Widziałem wypowiedzi jednego z liderów polskich organizacji pracodawców budowlanych, który sugeruje, że amerykański wykonawca nie przewiduje tu jakiejś odpowiedzialnej roli, która na przykład wiązałaby się z transferem wiedzy czy kompetencji do polskiego sektora budowlanego czy konstrukcyjno-infrastrukturalnego.
Których nie ma.
No i oczywiście od zakresu podwykonawstwa zależy też zarobek, tak?
To znaczy, pieniędzy zostanie w Polsce.
Ale też podzielenie się pracą i podzielenie ryzyka. Jeżeli amerykański wykonawca, tam konsorcjum, które miałby to wykonywać, to nie jest tylko ten Westinghouse, ale także firma Bechtel. Jeżeli ta firma miałaby wykonywać i brać odpowiedzialność za wszystko, no to też bierze wówczas na siebie możliwy zarobek od całości wydanych pieniędzy. Pytanie też, jak z podziałem ryzyka. I moim zdaniem, jeszcze raz podkreślenie, nie mam żadnej tajnej wiedzy, więc nie jestem w stanie ujawnić tajemnic tych negocjacji. Natomiast to i owo słyszałem i z tych moich rozmów wynika, że pomiędzy amerykańskimi negocjatorami i polskimi sytuacja jest po prostu bardzo napięta. Poziom zaufania jest niewysoki. O jedną z kwestii, na przykład, które też są przedmiotem negocjacji, jest to, przed jakimi sądami rozsądzane mają być spory. Podobno Amerykanie nie mają zbyt wysokiego zaufania do polskich sądów i chcieliby, żeby z jednej strony polska strona finansowała tą inwestycję, ale z drugiej strony, żeby spory były rozstrzygane przed sądami amerykańskimi. Moim zdaniem taka sytuacja, jeżeli rząd by się na to decydował, z kolei tworzyłaby spore ryzyko, mówiąc delikatnie, no dla polskiej strony.
No oczywiście, tym bardziej biorąc pod uwagę to, w jaki sposób prezydent Donald Trump, jego administracja dzisiaj podchodzi.
No i tak naprawdę jest tak, pytanie o ten wkład krajowy. Mówią ci, którzy lubią używać języka angielskiego, local content, tak? Dużo jest o tym mówienia. Pytanie, na czym to tak naprawdę ma polegać? Ja bym przestrzegał przed tym, żeby brać za dobrą monetę jakiekolwiek publiczne stanowiska przedstawicieli polskiego rządu, bo ja już w tej sprawie zabrałem głos w mediach społecznościowych parę dni czy parę tygodni temu i minister Motyka mnie próbował publicznie korygować w tej sprawie. Natomiast ja bym zwrócił też uwagę na wymowne milczenie amerykańskich przedstawicieli w tej sprawie. Gdyby było tak świetnie, że faktycznie koszt inwestycji jest określony i właściwie to zmierzamy do porozumienia, to pytanie, gdzie są te optymistyczne wypowiedzi przedstawicieli strony amerykańskiej?
My napiszemy takie zapytanie, może dostaniemy jakąś odpowiedź ze strony rządu, bo na pewno jest tak, że opinia publiczna powinna wiedzieć, jeżeli ta sytuacja jest tak trudna, jeżeli opóźnienia będą. Mówimy o projekcie, który jest ważny dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa energetycznego, no wszystkich obywateli.
Przy energetyce jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, która jest niezwykle ważna dla odbiorców energii, dla Polaków, zarówno tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jak i mieszkają w gospodarstwach domowych, które mają być ten prąd zaopatrywane. I to nie jest tylko w kontekście elektrowni jądrowej, to jest także w kontekście morskich farm wiatrowych, to jest także w kontekście farm fotowoltaicznych przyłączanych do systemu, czy lądowych wiatraków, czyli wszystkich tych nowych form energetyki, które są przyłączane do systemu. Temu często towarzyszy różnego rodzaju propaganda o niskich kosztach wytwarzania tej energii lub o tym, że to nas rzekomo prowadzi w kierunku taniej energii. I jest to oparte na przykład na takim micie, iż energia odnawialna jest darmowa lub że energia jądrowa jest darmowa, bo jakby sam proces jej wytwarzania nie wymaga węgla czy gazu, tak? Co nie znaczy, że nie wymaga paliwa, bo w przypadku energii jądrowej też mamy paliwo, którego proces pozyskiwania wcale nie jest tani. Nie dysponujemy w tym zakresie technologią krajową. Na co chciałem zwrócić uwagę? Po pierwsze, koszty budowy tych wszystkich nowych źródeł wcale nie są niskie, przeciwnie, są wysokie. Po drugie, i to jest chyba najważniejsze, nie tylko w zawieranych umowach nie ma gwarancji odbioru energii po niskiej cenie, ale wręcz przeciwnie, dla tych, którzy stawiają te wszystkie instalacje, wprowadzane są gwarancje odbioru energii po wysokiej cenie. W związku z czym oficjalna propaganda o tym, że na przykład dzięki zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energia będzie tańsza, ona ma się nijak do tego, jak faktycznie konstruowany jest system energetyczny.
Czyli raczej musimy się przygotować na kolejne dziesięciolecia drożyzny energetycznej, a nawet na taki scenariusz, że tej energii może w pewnym momencie zabraknąć, czyli te blackouty są takim ryzykiem, ale...
Ja bym przestrzegał przed mówieniem o blackoutach, bo blackout to jest awaria systemu energetycznego, natomiast deficyty w systemie w tej chwili wprowadzane są w postaci pewnych instrumentów zarządczych, takich jak stopnie zasilania, to wówczas, kiedy brakuje w systemie mocy i trzeba ograniczyć zużycie energii, wówczas w pierwszej kolejności, zgodnie z obecną metodyką, przynajmniej w Polsce, odłączany jest przemysł, więc przemysł musi, i to jest narzędzie jak na razie, dzięki Bogu, niezwykle rzadko lub w ogóle niestosowane. Drugim, bardziej miękkim narzędziem jest tak zwane przywołanie odbieranie mocy, czyli jest to stwierdzenie zarządcy całego systemu energetycznego, że ci, którzy są w rezerwie, mają zacząć wytwarzać energię po to, żeby uzupełnić deficyt mocy w systemie energetycznym związany z niedostatkiem lub wyłączeniem źródeł, które albo z jakichś powodów musiały być odłączone, albo tej energii nie wytwarzają, na przykład mowa tu o źródłach pogodozależnych. I co ciekawe, liczba tych przywołań mocy rośnie. Dotychczas mieliśmy według danych ze strony polskich sieci elektroenergetycznych 5 takich przypadków, z czego 3 z 5 nastąpiły w czerwcu i w sierpniu, jeden dosłownie w ostatnich dniach.
I to teraz, jeżeli pan pozwoli, to przejdziemy do kolejnego tematu, ale one są wszystkie ze sobą połączone, bo tutaj padło takie hasło jak nie wiadomo ile polskiego przemysłu, ile naszego know-how też może być wykorzystane przy budowie atomu. Przed momentem rozmawialiśmy z generałem Gromadzińskim o zakupach na sprzęt, zakupach zbrojeniowych, no i o tej rakiecie, która wpadła, jednej, która tak i to jak to wszystko zostało zarządzone. Pan interesuje się tym, ile polskiego przemysłu, ile tych pieniędzy jest wydatkowanych. No i co nam ta sytuacja pokazała?
To znaczy jeszcze raz, pyta pani redaktor.
Tak, pytam teraz, może tak.
Czy o przemysł,
Może najpierw zacznijmy.
Czy o naruszenie naszej przestrzeni powietrznej, bo to są trochę dwa różne pytania.
Tak, dwa różne pytania, chociaż też trochę ze sobą powiązane. Dobrze, więc może najpierw zacznijmy od tego, ta rakieta wleciała w naszą przestrzeń powietrzną, jak cała ta sytuacja, co nam pokazała, jeżeli chodzi o ochronę naszego nieba, o kwestie zarządzania też całą stroną cywilno-wojskową.
To jest sytuacja złożona, z której można zarówno sformułować dość podstawowe wnioski, jak i takie bardziej, powiedziałbym, specjalistyczne. I wydaje mi się, że nadmiar specjalistycznych wniosków zaciemnia czasem rzeczy podstawowe. Więc rzecz podstawowa jest taka, że państwo polskie, siły zbrojne i cały system sojuszów, w którym jesteśmy, czyli NATO, dysponuje środkami wykrywania, natomiast niekoniecznie w wystarczającej liczbie dysponuje środkami neutralizacji zagrożeń nadlatujących do nas ze wschodu. Szczególnie z Rosji. To jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć. Dlatego, że znów, podobnie jak w przypadku energetyki, transformacji energetycznej, inwestycji w energię jądrową, polskie społeczeństwo wprowadzane jest w pewne fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Przez powtarzanie od lat, że budujemy wielowarstwowy system obrony powietrznej, i sugerowanie, że on już jest prawie gotowy, że jest gotowy, że on uzyska zdolność bronienia polskiego nieba, polskiej granicy. Tak nie jest. My wydajemy miliardy na system wielowarstwowej obrony powietrznej, który jest pod wieloma względami niegotowy, niekompletny. To znaczy w nim nie ma wszystkich warstw. Są te, powiedziałbym, główne, średnie warstwy w jego planie. Natomiast jeżeli chodzi o drony, czy na przykład wolniej poruszające się na niskich wysokościach pociski manewrujące, to ten system już ma i będzie miał problemy z ich wykrywaniem i zwalczaniem. I to wynika z parametrów technicznych, radarów i z drugiej strony w szczególności także z liczby efektorów, czyli po prostu rakiet i środków zestrzeliwania, którymi siły zbrojne dysponują. Pomimo miliardowych nakładów, liczba tych efektorów jest, powiedziałbym, dość ograniczona i ona umożliwi punktową obronę, punktową czy strefową, bo zaraz przyjdą specjaliści, mnie poprawią, że nie tylko punktowa, ale strefowa obrona. W każdym razie dla zwykłego człowieka to, co jest istotne, żeby zapamiętać, to nie tworzymy systemu, który będzie w stanie bronić całą granicę czy całe terytorium. I znów przyjdą specjaliści i powiedzą, panie Bosak, to jest normalne, żadne państwo, może poza Izraelem, nie próbuje wytworzyć.
No tak, ale Izrael zestrzeli na 100 rakiet 98.
Chodzi o to, żebyśmy urealnili nasze wyobrażenia. Państwo polskie nie buduje systemu, który będzie bronił każde miasto i każdą wieś. Ponieważ nigdy nie została podjęta w tym zakresie decyzja, kosztowałoby to horrendalne pieniądze i po prostu taki plan nigdy nie był przedstawiony. Ten system, który budujemy, składa się z dziesiątek pojazdów i obiektów obsługiwanych przez tysiące żołnierzy i specjalistów, którzy notabene nie są jeszcze zatrudnieni w siłach zbrojnych i sprzętu, który jest wdrażany, ale nie jest w całości wdrożony, a operacyjnie nie został do tego momentu zadysponowany do pełnienia zadań, może poza bardzo pojedynczymi komponentami. I nie ma kompletności warstwy, nie jest kompletny, jeżeli chodzi o, przynajmniej wedle mojej wiedzy, ochronę antybalistyczną i ochronę antydronową, czyli o najwyższy i najniższy poziom. Natomiast jeżeli chodzi o tę obronę przeciwko rakietom, samolotom czy pociskom manewrującym na tyle wyższej wysokości, łatwiej wykrywanym przez radary, ma być kompletny. To jest taka wiedza ogólna i podstawowa. Każdy, jeżeli prześledzi dziesiątki, setki publikacji ostatnich lat, to będzie tą wiedzę miał, tak? To jest pierwsza sprawa, którą warto powiedzieć. Druga sprawa, w przypadku tego konkretnego naruszenia, do którego doszło, to co warto zauważyć, to nie była rakieta. Gdyby to była rakieta, to sprawa byłaby poniekąd prostsza, dlatego że rakieta porusza się z inną prędkością i w ten sposób jest łatwiejsza do identyfikacji. To był pocisk manewrujący się z napędem odrzutowym. Mhm. Specjaliści znów dodadzą, że z silnikiem turbowentylatorowym, jeżeli ktoś się interesuje silnikami odrzutowymi, to chyba nie ma dużego znaczenia. To, co jest ważne, to, że on się poruszał, to jest po prostu rodzaj takiego autonomicznego skrzydła tego statku powietrznego uzbrojonego, który przemieszcza się na niskiej wysokości z niedużą prędkością, aczkolwiek szybciej niż te drony irańskiej konstrukcji w rosyjskiej produkcji. Co z tego wynika? Że on się przemieszcza na niskiej wysokości, jest trudniej wykrywalny, może manewrować, manewruje. Co z tego wynika? Że się porusza wolniej, jest trudniejszy do odróżnienia od małego samolotu. W związku z czym to wstrzymuje po stronie polskiej, czy po stronie któregokolwiek z państw broniących się przed takim zagrożeniem, automatyzm w zakresie decyzji o zestrzeleniu. Dlatego, że jednym z największych koszmarów każdego systemu obrony powietrznej jest przypadkowe zestrzelenie na przykład jakiegoś pasażerskiego statku powietrznego i spowodowanie niewinnych ofiar.
To oczywiste.
I stąd jest procedura wizualnej identyfikacji. Z kolei procedura wizualnej identyfikacji, a także priorytet obrony własnej ludności przed ewentualnymi skutkami zestrzelenia takiego celu powoduje wstrzymywanie się z decyzją właśnie o automatyzmie zestrzelenia. I tutaj to wstrzymywanie się miało miejsce przez te parę minut, które pozwoliły pokonać dystans pomiędzy granicą a miejscem tego, co specjaliści nazywają miejscem upadku. Czy było to zaplanowane, czy był to jakiegoś rodzaju awaria tego pocisku. Chciałbym, żeby to polskie służby, które, jak się domyślam, służba kontrwywiadu wojskowego będzie badać ten pocisk. Mam nadzieję, że to coś z tego wyjaśni. To już jest kwestia analizy pamięci, tego, jak były zaprogramowane układy sterowania.
I to jest ta jedna warstwa i ten proces decyzyjności i wojsko,
druga warstwa,
ale druga,
czyli powiadamianie
ludności.
Powiadamianie,
tak, bo to chyba powinno nas najbardziej...
No tutaj system nawalił. Tu system nawalił i właściwie nie ma zaskoczenia, bo system jest niegotowy, niezmodernizowany. Mamy
ustawę, pomimo która już jest od dwóch lat, mamy od kilku lat, cały czas
ustawy
słyszymy,
są na papierze.
Że...
Ustawy są na papierze i papier wszystko zniesie, tak? Natomiast pod względem organizacyjnym czy technicznym, pod względem technicznym system jest anachroniczny. Powiedziałbym trochę na modłę sprzed 100 lat. To znaczy urzędnicy mają sobie przekazywać informacje, a następnie udać się na piechotę do miejsca, gdzie są syreny i je tam nakręcić. Bo w niektórych są, żeby ktoś mnie znów nie potraktował, że dezinformuje, to powiem, że z publikacji prasowych wynika, że część tych syren ma zdalne systemy sterowania, ale nie wszystkie. Więc przynajmniej w części powiatów trzeba było fizycznie udać się do miejsc, gdzie są zlokalizowane syreny i po prostu ręcznie je uruchomić. To czy one są elektryczne, czy trzeba kręcić korbą, to jest wtórne. Chodzi o to, że najpierw ktoś musiał być zbudzony komunikatem, później zareagować.
To jest tak duże. Ukraina
pokazuje,
że... To jest
procedura głęboko anachroniczna. Tak, żyjemy w XXI wieku, w którym wdrożone są systemy zdalnego sterowania najróżniejszą aparaturą.
Nie ma
w tej chwili technicznej... Na to nie wydajemy pieniędzy. To znaczy wydajemy pieniądze na tak zwaną obronę cywilną. Natomiast są to wydatki realizowane chaotycznie, gdzie odpowiedzialność i decyzyjność jest przerzucana na nasze samorządy. Dlaczego tak jest? Dlatego, że dla rządu jest to najprostsze. Ogłosić, że wydaje się duże pieniądze na jakiś cel i jednocześnie nie wziąć za to odpowiedzialności. Powiedzieć, proszę bardzo, gminy i powiaty, wydawajcie sobie. Ty kupisz sobie agregat, super. Ty kupisz pompę, jeszcze lepiej. Ty drabinę, dlaczego nie? A ty konserwy? Też świetnie. Proszę, bardzo, zrobiliśmy tak wiele. Można się sfotografować i z drabiną, i z agregatem, i z konserwami. Na każdym zdjęciu wygląda się dobrze. Dla mediów to nawet lepiej, bo są trzy różne zdjęcia, a nie jednakowe. Zrobienie jednego dużego przetargu na nowoczesny system powiadamiania ludności, w którym byłby komponent tekstowy, nie anachroniczne SMS-y rozsyłane przez wiele godzin z możliwością podszywania się, ale nowoczesny system oparty o jakieś rozwiązania aplikacyjne i współpracę z operatorami. Zrobienie nowoczesnego systemu dźwiękowego powiadamiania ludności opartego o syreny sterowane czy komunikaty głosowe, to byłoby znacznie większy nakład niż syreny, sterowane elektronicznie z jakiegoś jednego punktu dyspozycyjnego, to byłby jeden centralny przetarg, gdy wchodzimy w procedurę przetargową, która jest skomplikowana. Wiadomo, że łatwiej jest bez przetargów robić drobne wydatki niż w jeden większy formule przetargowej. No i ktoś musiałby za to wziąć odpowiedzialność. Pytanie, która jednostka administracji, który wiceminister? Jak na moje oko, ani w rządzie PiS, ani w rządzie Platformy nikt nie chciał. To, że mamy niesprawny system powiadamiania ludności, to nie jest nowa sprawa. Rozmawiałem z urzędnikami, którzy pracowali jeszcze w okresie rządu PiS-u i jakby w RCB była świadomość, były nawet pomysły na zmianę tego. Nie było decyzji politycznej, żeby zmieniać, tworzyć nowe systemy.
To mamy ostatnie 5 minut rozmowy, więc jeszcze teraz na moment, chciałam powiedzieć, musimy wejść w taką politykę, cały czas to
Panie
jest polityka,
redaktor, ale... tylko najważniejsza sprawa, żeby słuchaczom to nie umknęło. Żadne decyzje, żeby zmienić którąkolwiek z negatywnych rzeczy, które powiedziałem, nie zostały podjęte. I to jest bardzo ważne, żeby to wybrzmiało, tak? Jesteśmy rok po tym, jak drony wleciały do Polski, jesteśmy parę lat po wybuchu wojny na Ukrainie, jesteśmy parę lat konfliktu hybrydowego na granicy z Białorusią. Żadne decyzje co do wprowadzenia nas w XXI wiek, jeśli chodzi o ochronę ludności, nie zostały podjęte. Politycy zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu w tym zakresie, moim zdaniem, przed społeczeństwem pozorują aktywność.
To teraz na zakończenie naszej rozmowy. Wczoraj rok prezydentury Karola Nawrockiego. Jak pan ocenia, jak obecnie wyglądają relacje na linii Konfederacja-Pałac Prezydencki?
Wydaje mi się, że to są dobre relacje oparte na wzajemnym szacunku i powiedziałbym takiej bliskości ideowo-programowej. Nie mówię, że to jest jakaś 100% konwergencja, natomiast chyba w trzeciej RP z mojej perspektywy nigdy nie było lepiej. Bardzo się cieszę, że mamy prezydenta, który po prostu w wielu sprawach myśli tak jak ja, czy myśli tak jak my. Jeszcze raz podkreślę, to nie oznacza 100% zgodności, bo takiej zgodności 100% nie ma ani w żadnej partii, ani w żadnym ruchu. Zawsze są szczegółowe kwestie, gdzie można znaleźć różnice, ale ja myślę, że pierwsza rocznica sprawowania urzędu to nie jest moment, w którym należy szukać dziury w całym. Jest taka, powiedziałbym, maniera w polskiej polityce, że o co nie zostaniemy spytani, to szukamy dziury w całym. Ja wolałbym chyba jednak powiedzieć te pozytywne słowa. Także cieszę się. Widziałem też wczorajszą uroczystość. Ja byłem skoncentrowany na swoich obowiązkach, nie uczestniczyłem w tej uroczystości, ale no cóż, aż miło było patrzeć na wyeksponowane biało-czerwone barwy, na kulturowe nawiązania, czy to do kultury ludowej, czy do tej nowoczesniejszej kultury, ale zakorzenionej w polskiej tożsamości, jak muzyka hip-hopowa i twórczość osobiście też bliskiego mojemu sercu i gustowi muzycznemu,
tak?
Rapera, tak, Eldo, okay. Warszawskiego rapera z ogromnym, bardzo ciekawym, bardzo bogatym treściowo dorobkiem, który polecam, jeżeli ktoś dyskografii Eldo nie zna, to
tak,
żeby się z nią zapoznać.
Tak, tam jest dużo odniesień, to prawda.
To jest dostępne za darmo na platformach takich jak YouTube czy Spotify. Ogromna porcja zakorzenienia i w warszawskiej, i w polskiej tożsamości. Także
YouTube,
myślę,
Spotify,
że fajnie...
Ja mówię Radio Wnet.
Fajnie, że mamy
Eldo,
prezydenta,
tak,
który zamiast dawać szansę jakimś orłom z czekolady, jakiemuś kiczowi pseudopatriotycznemu, daje szansę rzeczywistym twórcom kultury, twórcom muzyki i po prostu też nie boi się wetować, nie boi się być za to krytykowany, jeżeli złe prawo jest tworzone w rządzie.
To już na końcu, gdyby pan miał dać szansę, jeżeli spojrzymy na urząd premiera, Tobiasz Boheński czy Zbigniew Bogucki, kto byłby dla pana lepszym kandydatem?
Ja uważam, że następny premier nie powinien być z PiS-u. Uważam, że PiS rządził Polską przez 8 lat, pokazał, co potrafi. Na pewno są ci, którym się podobało. Ja należę do osób bardziej krytycznych. Natomiast uważam, że Polska potrzebuje zmian, musimy iść do przodu. Polska potrzebuje odsunięcia koalicji Donalda Tuska z lewicą, PSL-em i Koalicją Obywatelską w składzie. Natomiast następny premier powinien być człowiekiem, który będzie bronił polskiej suwerenności, będzie bronił praw Polaków, wolności gospodarczej, mądrze pojętej właśnie tradycji, ale uważam, że,
nie powinien
ci ludzie
być z PiS-u,
ale... tego nie gwarantują. Uważam, że jeżeli się... Nie chcę w tej chwili wchodzić za szeroko w te wątki jakby krytyki moich politycznych konkurentów. Myśmy to robili przez ostatnie 7 lat, a wcześniej też, będąc poza parlamentem, i każdy może odszukać te wypowiedzi. Jest po prostu tak wiele spraw, które zawiodły oczekiwania Polaków, rozczarowały, że uważam, że nie wolno popełnić tego błędu jeszcze raz, żeby tym ludziom, którzy już pokazali tą jakość rządzenia niedostateczną, żeby im dać znów ten najwyższy urząd, jakim jest urząd premiera. Uważam, że to byłoby nieodpowiedzialne.
I tutaj postawimy kropkę. Nie będę w takim razie już pana dopytywać, czy ten, ale do
możemy się umówić na osobny wywiad i porozmawiać o tym, jakiego rodzaju prawicowego rządu Polska potrzebuje i dlaczego. Jestem gotów mówić
możemy
o tym
na
godzinami. Jestem naprawdę
się
do tego
wtedy
przygotowany.
Bardzo...
Jestem gotów przekonywać argumentami. I w odniesieniu do nazwisk konkretnych ludzi, w odniesieniu do konkretnych decyzji, które zapadały i które do dziś nie zostały rozliczone.
Bo już na konkrety najwyższy czas. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pan marszałek Krzysztof Bosak był gościem Poranku Wnet. Dobrego dnia. Mamy Eldo, nie pytaj o nią. To utwór, który wybrał Tomasz Rosłoń, który realizuje naszą audycję. W takim razie posłuchajmy, a za kilka chwil porozmawiamy z panem doktorem Markiem Budziszem.